Dzień dobry, przed mikrofonem Maciej Ignatowski. W kolejnym odcinku naszego radiowego motomagazynu przyjrzymy się ofercie dwóch marek produkowanych w kraju kwitnącej wiśni, czyli Japonii. Poruszymy kwestię rozwoju stacji ładowania pojazdów elektrycznych w Polsce i odejścia koncernów produkujących samochody od elektromobilności. Sprawdzimy też, jakie zmagania na koniec sezonu czekają naszą zaprzyjaźnioną ekipę rajdową. Na początek sprawdzimy, co mogą zaoferować klientom dwie japońskie marki samochodów.
Dzień dobry, Agnieszka Dziunycz-Chmiel, doradca sprzedaży samochodów nowych Lexus Rzeszów.
Właśnie dzisiaj będziemy rozmawiać o japońskiej motoryzacji. Jesteśmy w jednym z modeli, w środku siedzimy sobie w jednym z modeli Lexusa. Co to jest za model?
To jest model Lexus NX350H, czyli zwykła hybryda, 2,5-litrowy silnik, czterocylindrowy, wolnosący, o wspólnej mocy 243 konie. Jeden z najlepszych modeli, najlepiej sprzedawanych modeli z gamy Lexusa.
Marka Lexus uchodzi za taką, która stawia przede wszystkim na jakość. Zresztą widzimy tutaj w środku jakość tego wykończenia. Konkurencyjna do innych marek premium. Od jak dawna Lexus właśnie na tę jakość stawia?
Od zawsze. Jeżeli chodzi o jakość, to od zawsze. No i tutaj jeszcze wracając do tematu hybrydy, na pewno też największe doświadczenie na rynku, bo ponad 25 lat, Lexus Toyota.
Na czym polega ten napęd hybrydowy? Bo rozumiem, że jest tutaj też silnik elektryczny.
Zgadza się. Mamy silnik benzynowy i silnik elektryczny. Oczywiście wszystko jest bezobsługowe, on sam sobie wszystkim steruje. Natomiast głównie w trakcie hamowania jest odzyskiwana energia, która nam ładuje akumulatory hybrydowe, które też z kolei tak naprawdę działają w zakresie od 20 do 80%, więc one tak naprawdę nigdy nie są naładowane ani nam się na 100%, ani nam się nie rozładowują. Przez to też mają długą żywotność. Czyli tutaj głównie mamy odzyskiwaną energię w trakcie hamowania.
Ale czy na przykład w gamie produktów są takie hybrydy, które można sobie z gniazdka tak zwanego naładować?
Tak, jak najbardziej. To jest druga opcja, to jest właśnie hybryda plug-in, czyli dodatkowo do tego silnika, do tej jednostki, którą tutaj mamy w NX-ie na przykład 350H, mamy dodatkowo jeszcze silnik elektryczny, który ładujemy już poprzez gniazdo i wtedy to już jest plug-in, czyli oznaczenie mamy tam akurat w przypadku NX-a 450H+, czyli dodatkowo właśnie ten elektryk, który już ładujemy poprzez gniazdo, tam mamy zasięg plus minus 70 km. Jak nam się rozładuje, to oczywiście przechodzi sobie w ten tryb hybrydowy, czyli nadal mamy tą jakby oszczędność z tytułu użytkowania tutaj w układu hybrydowego.
Teraz właściwie to nie wiadomo, czy te elektryki, samochody elektryczne nas, że powiem, podbiją, będą jeździć po naszych drogach. Myślę, że wszystko ku temu zmierza, bo przecież Unia Europejska zapowiedziała, że od tam 2035 roku już nie będzie można rejestrować nowych samochodów spalinowych. W gamie Lexusa są takie pojazdy stricte elektryczne.
Zgadza się. Mamy na ten moment dwa modele dostępne. Pierwszy z tych modeli to jest UX300E, a drugi to jest RZ450E. I to są czyste elektryki, tam już oczywiście tylko i wyłącznie ładowanie poprzez gniazdo. Na dzień dzisiejszy, owszem, sprzedało się kilka egzemplarzy, natomiast nie cieszą się jeszcze tak dużym zainteresowaniem jak właśnie czyste hybrydy, czy hybryda typu plug-in. No, biorąc pod uwagę infrastrukturę w naszym kraju, w Polsce, no nie jest jeszcze przystosowana może w pełni tak komfortowo do użytkowania samochodu elektrycznego, zwłaszcza jeżeli poruszamy się na dłuższe dystanse, pokonujemy większe odległości.
Ale pojawi się też nowy model w gamie Lexusa. To jest taki troszkę mniejszy niż ten, w którym siedzimy, czyli mniejszy od NX-a. Chyba oznaczenie ma LBX i to jest crossover.
Tak, to jest najnowszy model z rodziny, z gamy modeli Lexusa. LBX i zarazem najmniejszy. Z myślą o klientach, którzy na co dzień potrzebują sprawnie przemieszczać się głównie po mieście. Jest to bardzo gabarytowo mały, fajny samochód. Silnik mamy tam 1.5, 136 koni wspólna moc. Dostępny jest też z napędem na 4x4, nie tylko na 4x2, więc też dla klientów, którzy na przykład gdzieś potrzebują wyjechać poza miasto, fajny, mały, zgrabny, super zwinny samochód.
Porozmawiamy jeszcze o systemach wspomagających kierowcę, bo w tej chwili w większości aut, no nie wiem, czy to już jest wymóg przepisów Unii Europejskiej, czy taki zabieg producentów, że jest wiele systemów, które wspomagają kierowcę, typu na przykład monitoring zmęczenia, tu widzę head-up display przed nami. Co jeszcze takiego ciekawego w tych Lexusach jest?
Tutaj Lexus też bardzo mocno stawia na bezpieczeństwo użytkowników, więc najnowsze systemy bezpieczeństwa, nie tylko monitoring zmęczenia kierowcy, ale oczywiście pełny adaptacyjny tempomat, czytanie znaków drogowych, wspomaganie przy wyprzedzaniu, hamowaniu, to te wszystkie systemy, oczywiście światła, wszystko jak najbardziej w najbardziej zaawansowanych tutaj technologiach.
Klienta, który zamierza kupić samochód, przede wszystkim też interesuje kwestia trwałości, serwisu, no i gwarancji. Jak to wygląda?
Jeżeli chodzi o gwarancję Lexusa, to w tej podstawowa gwarancja tak naprawdę na silniki benzynowe podzespoły to jest 3 lata lub 100 tysięcy kilometrów, w zależności co pierwsze nastąpi. Natomiast co do układu hybrydowych to jest 5 lat lub 100 tysięcy kilometrów. W tej chwili też Lexus ma wprowadzoną gwarancję Relax. Tak naprawdę wystarczy serwisować samochód regularnie z wymianą oleju, czyli raz do roku lub co 15 tysięcy kilometrów, bo takie są interwały i możemy podtrzymać gwarancję do 10 lat w ramach gwarancji Relax bez dodatkowych kosztów, warunek tylko przegląd oczywiście.
Czyli gdybym przyjeżdżał samochodem do autoryzowanego serwisu i regularnie te przeglądy robił, to pełna gwarancja będzie przez 10 lat?
Tak, możemy podtrzymać tak gwarancję do 10 lat. Lub 185 tysięcy kilometrów, bo taki jest tam, jeżeli chodzi o przebieg limit.
A jakie nowości się pojawią, nie wiem, w 2025 roku, czy 2026, czy już wiadomo?
Na pewno spodziewamy się nowego modelu Lexusa ES, natomiast jeszcze nie mamy żadnych takich sprecyzowanych informacji, więc na ten moment spodziewamy się, że to będzie premiera w przyszłym roku.
Dzisiaj rozmawiamy o japońskiej motoryzacji. Wprawdzie o Toyocie już mówiliśmy kiedyś, ale skoro jesteśmy w salonie Hondy i siedzimy w jednym z modeli Hondy, na początek takie pytanie, cóż to jest za model?
Znajdujemy się w nowej Hondzie HR-V. Jest to nowa odsłona modelu. Samochód przeszedł zmiany gruntowne, tak zwany facelifting. Kilka elementów zostało poprawionych. Samochód został doposażony.
Został doposażony, pan mówi, czyli jakie są różnice w stosunku do tego, czego klienci mogliby teraz oczekiwać w dzisiejszych czasach.
W wersji takiej podstawowej w pakiecie Elegance w standardzie znalazła się już skórzana kierownica, przyciemnione szyby, czujniki parkowania, przód, tył, kamera, tablet, nawigacja. Z systemów bezpieczeństwa w standardzie mamy aktywny tempomat, asystent pasa ruchu, ostrzeżenie pieszy, rowerzysta, ostrzeżenie przed kolizją drogową, system rozpoznawania znaków drogowych. Także ten pakiet bezpieczeństwa w standardzie w Hondzie w każdym modelu jest bardzo wysoki.
Widzę tutaj automatyczną skrzynię biegów. To też już taki trend, że odchodzi się od manualnych skrzyń biegów, że klienci już tylko teraz chcą automaty?
Tak, oczywiście odchodzi się od manualnej skrzyni biegów. Przede wszystkim szukamy dzisiaj wygody, patrzymy za ocean, na rynek amerykański. Tam w zasadzie tylko królują od lat automaty. Dlatego to było tylko kwestią czasu, kiedy to trafi do Europy. Natomiast Honda od 25 lat buduje modele hybrydowe, więc jakby z automatyczną skrzynią biegów ten układ hybrydowy zdecydowanie lepiej współpracuje. Jest bardziej dynamiczny samochód, mniej zużywa paliwa, także przekłada się to tylko i wyłącznie na zalety takiego samochodu.
Hybryda to taki znak czasów, nie mówiąc o elektrykach, do których zaraz dojdziemy pewnie, ale proszę powiedzieć, jakie to rodzaje tych hybryd, jeśli chodzi o napędy, tutaj możemy znaleźć?
Jeśli chodzi o napędy Hondy, mamy tutaj pełną hybrydę, czyli tak zwaną hybrydę samoładującą się. Nasz układ hybrydowy składa się z dwóch silników elektrycznych i silnik spalinowy pracujący jako generator. Jeśli chodzi o taką standardową jazdę, nic się nie zmienia, korzystając z modelu. Wsiadamy do samochodu, uruchamiamy samochód, samochód ruszy na silniku elektrycznym. W momencie, kiedy rozładuje się trochę bateria, do zestawu uruchomi się silnik spalinowy. Silnik spalinowy ma za zadanie przez generator doładowywać baterię, natomiast napęd jest zawsze realizowany przez silnik elektryczny. To, co w silniku takim klasycznym spalinowym idzie w tak zwaną stratę energetyczną, czyli w momencie ściągania nogi z gazu nie mamy korzyści żadnych, w układzie hybrydowym mamy tak zwane doładowanie baterii, czyli ta strata energetyczna zostaje przeniesiona na silnik elektryczny, który nam będzie doładowywał baterię, co nam się przekłada na bardzo wysoką ekonomię użytkowania. Takim HRV-em jesteśmy w stanie po mieście spalać średnio 4,5 do 5 litrów paliwa na 100 km. Co za tym idzie, nawet 80% jazdy po mieście jest w trybie silnika elektrycznego.
I jak długo można jeździć na tym silniku elektrycznym? Jakie są zasięgi?
Tutaj zasięg to też, patrząc pod układ jakby samochodu hybrydowego, nie jest to takim głównym wyznacznikiem. Tu bardziej chodzi o faktycznie tą ekonomię w mieście, czyli to, co powiedziałem wcześniej, do 80% na silniku elektrycznym. Natomiast faktycznie, jeśli popatrzymy pod kątem pełnej naładowanej baterii, to 2 km jesteśmy tutaj w stanie zrobić. Natomiast jeśli ktoś potrzebuje faktycznie większe odległości pokonywać na silniku elektrycznym, no polecana jest wersja tutaj plug-in, czyli taka wersja ładowana z gniazdka. I u nas taki model dostępny jest to Honda CR-V.
CR-V to jest już nieco większy model od tego, w którym siedzimy, czyli SUV.
Tak, dokładnie. HR-V jest to taka wersja bardziej crossover, czyli mamy modę na te troszeczkę wyższe samochody, fajnie siedzimy wyżej. Prywatnie na co dzień też użytkuję taki samochód. Natomiast CR-V jest bardziej samochodem rodzinnym. No i tam zasięg faktycznie po ładowaniu, tylko pamiętajmy o tym, że musimy taki samochód naładować, jest w stanie przejechać nawet 82 km.
No i teraz o tym, co nas czeka w najbliższym czasie, czyli o samochodach elektrycznych, bo w gamie modeli Hondy też jest jeden model elektryczny.
Tak, mamy w ofercie Honda e:Ny1, jest to nasz model elektryczny, no i tutaj faktycznie imponuje momentem obrotowym silnika, zasięgiem, szybkością też ładowania, no i tą funkcjonalnością wnętrza, która jest dzisiaj. No i tutaj patrząc, bo zawsze wszyscy się boimy, jak długo te baterie wytrzymają w samochodach. No my mamy 25-letnie doświadczenie w budowaniu układów hybrydowych, więc patrząc po wielu latach eksploatacji czy przebiegach, spadek poziomu naładowania baterii, czyli tej faktycznie jej efektywności jest naprawdę na bardzo niewielkim poziomie, więc no na pewno jest to przyszłość.
A jeżeli chodzi o gwarancję, bo klienci przychodzą i są zainteresowani no przede wszystkim tym, żeby auto było bezawaryjne, żeby można było je długo eksploatować, jak to wygląda tutaj w tej marce?
Nasze wszystkie modele są objęte 5-letnią gwarancją, również na układ hybrydowy i tutaj mamy, uwaga, limit kilometrów 300 tysięcy, czyli nawet przy takich faktycznie bardzo wysokich przebiegach producent udziela takiej gwarancji, czyli tak patrzymy tutaj u nas, co też się dzieje fizycznie na serwisie, klasyczne przeglądy, więc tutaj no, Honda zawsze zbudowała sobie tą pozycję marki bezawaryjnej, więc dlatego też taka długa gwarancja. Na tą wersję ładowaną z gniazdka, czyli wersję CR-V, 8 lat na baterię, także tutaj też tej gwarancji jest sporo.
A czy można sobie gwarancję w jakiś sposób przedłużyć, gdybyśmy chcieli mieć no, święty spokój przez dłuższy czas jeszcze?
Tak, oczywiście tą gwarancję też można przedłużać, czyli nawet w takim samochodzie hybrydowym, jak tutaj się znajdujemy w Hondzie HR-V, po 5 latach co roku możemy sobie taką gwarancję przedłużać nawet do 10 lat.
I to jest gwarancja na wszystko, tak jak gwarancja fabryczna.
Tutaj dokupujemy sobie tak zwane ubezpieczenie kosztów napraw na 30 tysięcy złotych, czyli odświeżamy taką polisę co roku i mamy wszystkie awarie, wszystkie usterki, które by były, naprawiamy w ramach gwarancji do 30 tysięcy złotych, więc w zasadzie tutaj no, łapią się wszystkie elementy.
A jaka będzie przyszłość w marce? Czy już wiadomo, być może pojawią się jakieś nowe modele?
Generalnie tutaj no, marka bardzo prężnie się rozwija, jeśli chodzi o technologię. Tutaj no, powinien się pojawić w przyszłym roku też taki troszeczkę smaczek, którego zawsze brakuje. Sami Państwo wiecie, że Honda no, to mimo wszystko DNA sportowe samochody. Mamy Civica Typera, to jest nasz jedyny model z manualną skrzynią biegów. 330 koni do dyspozycji, także to też faktycznie warto mieć takiego rodzynka w swojej gamie. Natomiast pojawi się też taki samochód troszeczkę sportowy. Jeszcze nie są znane do końca, czy to będzie bardziej elektryczny, czy będzie to model hybrydowy, ale myślę, że zaskoczy wszystkich fanów i miłośników marki Honda i może to już być końcówka przyszłego roku.
Niektórzy producenci, wbrew wcześniejszym informacjom, postanowili ograniczyć inwestycje w pojazdy elektryczne. O tych ograniczeniach i rozwoju sieci ładowania w Polsce porozmawiam z Bartkiem Derskim z portalu wysokienapięcie.pl. Czytamy w informacjach różnych prasowych, że na przykład Ford wycofuje się z produkcji baterii tutaj u nas w Polsce. Mercedes, który stawiał na elektromobilność, przestaje produkować samochody elektryczne w takim zakresie, jak zamierzał to robić. Czy Volkswagen, który też zapowiedział, że no, pod jakiegoś czasu będzie produkować tylko samochody elektryczne. Ci europejscy producenci jednak, no, z tego co czytamy, wycofują się trochę z tego wszystkiego.
Na to złożyło się kilka czynników. Po pierwsze, producenci zakładali, że rynek sprzedaży samochodów będzie rosnąć, że udział sprzedaży w tym rynku aut elektrycznych będzie też dynamicznie rosnąć i że to będą auta elektryczne produkowane w Europie. Niestety rynek jako taki nam mocno podupadł w Europie. Sprzedaje się po prostu coraz mniej samochodów bez względu na napęd i to jest pierwszy problem. Drugi problem jest taki, że no wchodzi nam konkurencja z Chin, więc to jest też tylko część samochodów, które są produkowane w Europie. No i ten trzeci, o którym wspomnieliśmy, no to też, że ci europejscy producenci trochę się przeliczyli, że ten udział aut elektrycznych będzie tak dynamicznie rósł i jak największy rynek w Europie, niemiecki, spowolnił, no to te wszystkie Excele, które były zakładane, przestały się spinać. A jednocześnie mamy bardzo wysoką, jak na europejskie standardy, inflację, wzrost wynagrodzeń. Struktura tych fabryk, którą na przykład taki Volkswagen ma w Niemczech, jest trochę skostniała, bo to jest też wiele zakładów, no, które mają bogatą historię, ale ta bogata historia też się wiąże no, z nieco starszą infrastrukturą, w której te samochody są produkowane, czy z samymi umowami z pracownikami, które no, przestają być konkurencyjne w stosunku do na przykład takiej Tesli, która też w Niemczech produkuje samochody, ale ma no, luźniejsze umowy z pracownikami, tak to można eufemistycznie określić. Jest no, po prostu gorszym pracodawcą tak naprawdę w tym zakresie, czy mniej nastawionym na tą opiekę socjalną. No więc ci niemieccy producenci z bagażem doświadczeń wieloletnim mają też problem z tym, aby dostosować swoją strukturę produkcji i sposób produkcji do konkurencji, która się pojawiła na rynku.
Zapytam jeszcze o kwestię infrastruktury w naszym kraju, bo miała się rozwijać i chyba się rozwija, ale może nie tak szybko, jak spodziewaliśmy się. Pamiętam, że Unia Europejska w jednej z dyrektyw zakładała, że na naszych autostradach co 60 kilometrów musi znajdować się taka no, dość duża stacja ładowania. Jak to teraz wygląda?
Tak jak pan redaktor wspomniał, no, przybywa na stacji do ładowania. To tempo wbrew pozorom jest bardzo podobne do tempa, jakie obserwowaliśmy w Europie Zachodniej, czy obserwujemy. Czyli mniej więcej z taką samą szybkością przybywa nam stacji ładowania w stosunku do liczby samochodów, jaka nam przybywa na drogach. Tutaj nie odstajemy od zachodu. I myślę, że to jest sytuacja naturalna, no bo też nie zbudujemy sieci stacji ładowania szybciej niż przybędzie nam samochodów na drogach, ponieważ no, te stacje nie mogą stać puste, tylko muszą w miarę na siebie zarabiać, więc one systematycznie nam się pojawiały przy drogach. Ja akurat w tym momencie, przepraszam za hałas, jadę też autem elektrycznym, dosłownie przed chwilą też przy autostradzie A2 stanęliśmy na chwilę ładowania. No właściwie tutaj już co jakieś 50 kilometrów mamy ładowarki, więc ta częstotliwość jest już w miarę komfortowa. Życzyłbym sobie, aby tych ładowarek było jeszcze więcej, jeszcze szybsze na pewno, ale to powoli się dzieje, więc myślę, że ta cała branża samochodów elektrycznych rozwija się. No tak nie są idealnie, jak wiele technologii ma swoje chwile, kiedy nieco spowalnia i chwile, kiedy będzie przyspieszać. Myślę, że no, przedwczesne są prognozy mówiące o tym, że na przykład będziemy mieli już koniec elektromobilności, jak przynajmniej można przeczytać w internecie. Myślę, że to jest bardzo dalekie od rzeczywistości, bo tak jak mówiłem, no wyniki sprzedaży globalne w tym roku będą rekordowo wysokie i w kolejnym roku będą jeszcze wyższe.
Dziękuję w takim razie za te wszystkie informacje. Życzę szerokiej drogi w podróży, a dla słuchaczy Polskiego Radia Rzeszów o elektromobilności rozmawiałem dzisiaj z panem Bartkiem Derskim z portalu wysokienapięcie.pl. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.
Teraz sprawdzimy, jakie zmagania na koniec sezonu czekają naszą zaprzyjaźnioną ekipę rajdową. Z naszym mikrofonem odwiedziłem naszego zaprzyjaźnionego kierowcę rajdowego Pawła Hoffmana, który wybiera się na kolejny rajd, tym razem taki jesienny. Cóż to będzie za rajd?
Dzień dobry. To będzie 57. edycja rajdu Żubrów. Jest to taki rajd towarzyski, gdzie on nie wlicza się w żadne schematy, natomiast ma ciekawe założenie, a to jest to, że są tam klasyczne pojazdy albo klasyczni kierowcy. Dawni kierowcy rajdowi, będzie możliwość spotkania się właśnie z wieloma mistrzami, głównie z Polski, i to jest właśnie ciekawe. Ja będę pierwszy raz na tym rajdzie. No oczywiście klasycznym samochodem, bo ja...
No bo tak, już się martwiłem, że jako klasyczny kierowca.
No jeszcze nie jestem taki klasyczny. Ciekawostką będzie to, że akurat w tym rajdzie będę jechał z Marcinem Barłogą na prawym fotelu, gdzie on przez wiele lat to był mój najdłuższy pilot rajdowy w historii jeżdżenia. Teraz jeżdżę też z Jakubem Kaszubą, natomiast tu jest powrót Marcina na prawy fotel.
Klasyczny samochód, czyli nieśmiertelny Saab, który jeździ z logiem Polskiego Radia Rzeszów po jednym i po drugiej stronie, na bokach. Właśnie gdzie ten rajd się będzie odbywał? Jaka jest trasa?
Tak, przyznam, że bardzo szczegółowo nie przeglądałem trasy. Jedziemy do Zakopanego i tam dowiem się wszystkich szczegółów. Do tego rajdu podchodzę w sposób może nie jakiś całkiem luźny, bo do każdego rajdu trzeba podejść poważnie, bo to jest też szybka jazda. Nieważne, czy to jest rajd krótki, długi, czy odcinki są krótkie, czy długie. Natomiast odbywa się on właśnie w okolicy Zakopanego. Baza jest samym Zakopanym, więc też jest takie piękne, kultowe miejsce. No a poza tym coś mniej rajdowego, ale też ciekawego, to jest to, że zabieramy ze sobą drzwi do Saaba. I te drzwi nie mają być elementem zapasowym, ale mają być albo są takim elementem, gdzie zbieram podpisy różnych osób związanych z motoryzacją, głównie kierowców i pilotów rajdowych z dawnych czy obecnych czasów. Pomimo, że nie jestem kolekcjonerem autografów, to któregoś razu, a dokładnie też na jesień 2011 roku, dość mocno rozbiłem się tym moim Saabem. On miał jeszcze wtedy kolorystykę białą. Też to była historyczna, bo kiedyś ten samochód najpierw był czarny, potem biały. W każdym razie w 2011 miał biały kolor. W siennej na GSMP dość mocno się rozbiłem, połamałem żebra, ale wykorzystałem uszkodzone nieodwracalnie drzwi i jeszcze w tym samym roku podczas barburki warszawskiej podpisało mi się na tych drzwiach kilka znakomitych kierowców rajdowych. Między innymi to był Longin Bielak, a później był i Andrzej Jaroszewicz, a z ciekawych osób to był Erik Carlson. To jest osoba znana właśnie z marki Saab, jeden z pierwszych, a może nawet w ogóle pierwszy kierowca teamu i fabryczny kierowca Saaba. Udało mi się go poznać i w latach, chyba w 2012 czy 2013, on podpisał się właśnie na tych drzwiach. Już taką drżącą ręką był w Polsce na zaproszenie Krzysztofa Rosenblata, który był wielkim sympatykiem i jest nadal wielkim sympatykiem marki Saab. No a teraz liczę, że na przykład zdobędę podpis chociażby pana Sobiesława Zasady, jeśli będzie.
I potem te drzwi będą zdobiły ścianę tutaj gdzieś w biurze.
Tak, one tu mają swoje miejsce. Jeszcze myślę w przyszłości zrobić szczegółowe opisy, kto zrobił jaki podpis, kiedy są z tego zdjęcia. To taka fajna, ciekawa historia. No pomimo, że nie jestem kolekcjonerem autografów.
Wracając do trasy rajdu, to trochę, bo mówisz Zakopane, to trochę jak rajd górski taki.
Tak, ale to myślę, to dla mnie jakiegoś większego znaczenia nie ma. Znaczenie jest takie, że musimy się przygotować, czy to będzie ślisko, czy będzie sucho. Wstępnie zapowiadana jest sucha, taka piękna, złota jesień. Przygotowuję się tak, jak do każdego rajdu. Za każdym razem poważnie do tego podchodzę, bo potem wieczorem jest taki bal dla uczestników, no i chcę być uśmiechnięty na tym balu.
No, tego też życzę ci, żeby przede wszystkim ukończyć rajd, no i gdzieś tam w czołówce tej całej lokaty. No i co, ale to będzie już zakończenie sezonu rajdowego w tym roku?
Oficjalnie kończę w tym roku sezon. Myślę, że jeszcze gdzieś się pojawię. To też będą imprezy towarzyskie, może jakieś mikołajki, może coś też początek roku, styczniu, ale to nie jest jakiś plan szczegółowy. No i oczywiście w przyszłym roku myślę, że będę się pojawiał w rajdowych samochodowych mistrzostwach Polski w dziale historycznym i też chyba w GSMP, czyli w górskich samochodowych mistrzostwach Polski.
Trzymamy zatem kciuki za załogę Polskiego Radia Rzeszów, bo jak już powiedziałem, tam są naklejki i nasze logo. Będziemy śledzić wasze poczynania.
Dziękuję bardzo i czekajcie na ciekawe zdjęcia, ciekawe relacje.
Które na mediach społecznościowych jak zwykle się pojawią.
Tak, no, najłatwiej na Facebooku Podróże Rajdy Hoffman. Tam na bieżąco będziemy wstawiać jakieś materiały, jakieś zdjęcia, jakieś filmiki. Staram się zawsze wrzucić ciekawe filmy. Więc Podróże Rajdy Hoffman i też tak na YouTubie można mnie szukać.
Dzisiaj wszystkim kierowcom życzę szerokiej drogi i jak najmniej przekroczeń dozwolonej prędkości, bo lepiej nie mieć pamiątki w postaci zdjęcia z fotoradaru lub nieprzyjemnego spotkania z patrolem policji. Maciej Ignatowski, do usłyszenia w kolejnym radiowym motomagazynie.